Lekcja czwarta. 22 kwietnia. Współżycie społeczne. Tekst pamięciowy. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Pierwszy list Piotra 4:8. W pierwszym liście Piotra autor odważnie podejmuje także pewne trudne kwestie społeczne tamtych czasów. Na przykład mówi o tym, jak chrześcijanie powinni żyć pod rządami złych władców, którzy ich uciskają, a tacy przeważnie rządzili w cesarstwie rzymskim. Co Piotr napisał swoim czytelnikom na ten temat i co jego słowa znaczą dla nas dzisiaj? Jak chrześcijanie będący niewolnikami powinni reagować, gdy ich panowie traktują ich surowo i niesprawiedliwie? Choć współczesne relacje między pracownikami a pracodawcami różnią się od tych z pierwszego wieku, gdy większość pracujących była niewolnikami, słowa Piotra niewątpliwie przemawiają do tych, którzy mają do czynienia z nierozsądnie postępującymi przełożonymi. Co ciekawe, Piotr wskazuje na Jezusa i na to, jak on reagował na złe traktowanie, jako przykład dla chrześcijan, jak powinni się zachowywać, gdy spotykają się z podobnym traktowaniem. Zobacz pierwszy list Piotra 2:21-24. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. Jak mężowie i żony powinni współdziałać ze sobą, zwłaszcza wtedy, gdy różnią się w kwestii tak zasadniczej jak wyznawana religia. Wreszcie, jak chrześcijanie powinni odnosić się do porządku społecznego, gdy ów porządek społeczny i polityczny ulega wypaczeniu i odbiega znacząco od zasad chrześcijańskiej wiary? Niedziela. 16 kwietnia Kościół i państwo. Choć została napisana dawno temu, Biblia porusza zagadnienia, które nie straciły nic na aktualności, takie jak relacje między chrześcijanami a władzami państwowymi. W niektórych przypadkach kwestia ta jest przedstawiona w sposób dość oczywisty. 13 rozdział Apokalipsy Jana mówi o tym, że przyjdzie taki czas, gdy posłuszeństwo władzom politycznym będzie jednoznaczne z nieposłuszeństwem Bogu. W takim przypadku nasz wybór jest prosty, przejrzyj czwartkową część lekcji. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2:13-17. Jak Słowo Boże radzi nam odnosić się do władz świeckich? Pierwszy list Piotra 2:13-17. Kropka. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Przejawy zła występujące w cesarstwie rzymskim były dobrze znane tym, którzy w nim mieszkali. Państwo opierało się na nieco kapryśnej woli ambitnych ludzi posługujących się bezwzględną siłą wojskową. Na każdy opór odpowiadało przemocą. Okrutne tortury i ukrzyżowanie to tylko dwie przerażające kary stosowane przez Rzymian. Rzymskie państwo były opanowane przez nepotyzm i korupcję. Rządząca elita sprawowała władzę w sposób arogancki i bez miłosierdzia. Mimo to Piotr wzywał swoich adresatów, by akceptowali wszelkie ludzkie instytucje cesarstwa, począwszy od cesarza i jego namiestników. Zobacz pierwszy list Piotra 2:13-14. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Piotr twierdzi, że cesarze i namiestnicy karzą złoczyńców, a chwalą tych, którzy dobrze postępują. Czyniąc to, spełniają ważną rolę w kształtowaniu społeczeństwa. Rzeczywiście, pomimo wszystkich swoich wad, cesarstwo rzymskie zapewniało stabilność. Dzięki temu nie było wojen. Rzymianie wprowadzali surowe prawo, ale jednak prawo. Budowali drogi i stworzyli system podatkowy służący utrzymaniu armii. Czyniąc to, Rzymianie wytworzyli środowisko, w którym społeczeństwo mogło się rozwijać i nieźle prosperować. Z tego punktu widzenia słowa Piotra dotyczące postawy wobec władz cywilnych nabierają sensu. Żadna ziemska władza nie jest doskonała, a więc z pewnością nie była taką władza rzymska, pod którą żyli Piotr i adresaci jego listu. Tak więc z listu Piotra możemy się nauczyć, że chrześcijanie powinni być dobrymi obywatelami, posłusznymi prawu kraju w takim stopniu, w jakim to możliwe, nawet jeśli władze tego kraju nie są doskonałe. Dlaczego ważne jest, by chrześcijanie byli możliwie dobrymi obywatelami nawet w sytuacji politycznej dalekiej od ideału? Co możesz czynić, by choćby w najmniejszym stopniu zmieniać na lepsze społeczeństwo, którego jesteś częścią? Poniedziałek. 17 kwietnia, panowie i niewolnicy. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2:18-23. Jak dzisiaj rozumiemy te trudne wersety? Jaką zasadę dla siebie w nich znajdujemy? Pierwszy list Piotra 2:18-23. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Uważna lektura pierwszy list Piotra 2:18-23. Pozwala zauważyć, że ten fragment listu nie pochwala niewolnictwa, a jedynie oferuje duchową radę, jak poradzić sobie w trudnych okolicznościach, których w krótkiej perspektywie nie można zmienić. Greckie słowo oiketes tłumaczone jako sługa, Biblia Gdańska, czy niewolnik, Biblia Tysiąclecia, w pierwszy list Piotra 2:18 oznacza niewolnika będącego domownikiem, Biblia Warszawska. Częściej w tym znaczeniu występujące w języku greckim słowo doulos zostało użyte w list do Efezjan 6:5, fragmencie listu zawierającym podobną radę dla niewolników. W silnie rozwarstwionym cesarstwie rzymskim niewolnicy byli traktowani jak własność pozostająca całkowicie we władzy panów. Byli oni zdani na ich łaskę i niełaskę. Niewolnikami stawali się jeńcy wojenni, dzieci urodzone przez niewolnicę oraz ci, którzy byli niewypłacalnymi dłużnikami. Niektórym niewolnikom powierzano odpowiedzialne obowiązki. Zdarzało się, że zarządzali dobrami swoich panów, prowadzili ich interesy, a nawet uczyli dzieci panów. Istniała możliwość kupienia wolności dla niewolnika. W takim przypadku określano go mianem odkupionego, wyzwolonego. Paweł posługuje się tym terminem, by opisać to, czego Jezus dokonał dla nas. List do Efezjan 1:7. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego. List do Rzymian 3:24. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. List do Kolosan 1:14. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, należy pamiętać, że wielu pierwszych chrześcijan było niewolnikami. Jako niewolnicy byli oni częścią systemu, którego nie potrafili zmienić. Ci nieszczęśnicy, którzy mieli surowych i nierozsądnych panów, znajdowali się w szczególnie trudnej sytuacji. Ale nawet los tych, którzy mieli dobrych panów, często był nie do pozazdroszczenia. Pouczenia Piotra kierowane do niewolników są zbieżne z innymi nowotestamentowymi pouczeniami tego rodzaju. Otóż niewolnicy mieli być ulegli i cierpliwi, tak jak Chrystus był uległy i wytrwał. Pierwszy list Piotra 2, 18-20. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Nie ma żadnej zasługi w cierpieniu będącym karą za czynienie zła, ale Duch Chrystusa objawia się w tych, którzy cierpią niesłusznie. Podobnie jak Jezus, tacy chrześcijanie nie mają reagować przemocą ani groźbą, ale mają powierzyć siebie Bogu, który jest sprawiedliwym sędzią. Pierwszy list Piotra 2, 23. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Jak możemy praktycznie zastosować to, co Piotr napisał do niewolników? Czy to znaczy, że nie mamy nigdy upominać się o nasze prawa? Przedstaw swoją odpowiedź podczas lekcji. Wtorek. 18 kwietnia, żony i mężowie. Przeczytaj pierwszy list Piotra 3. 1-7. Do jakich szczególnych okoliczności nawiązuje Piotr w tym fragmencie listu? Jak odnosi się to do małżeństwa we współczesnym społeczeństwie? Pierwszy list Piotra 3, 1-7. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom, tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. W tym fragmencie listu jest zawarta jedna istotna wskazówka, która pozwala uważnemu czytelnikowi zrozumieć sytuację, do jakiej apostoł odnosi się w pierwszy list Piotra 3, 1-7. W pierwszy list Piotra 3, 1 Piotr zaznacza, iż ma na myśli mężów, którzy nie są posłuszni słowu. Innymi słowy, Piotr mówi o tym, co może się dziać, gdy żona jest chrześcijanką, a jej mąż nie jest chrześcijaninem, nawet jeśli takie przypadki rzadko się zdarzają. Żona będąca chrześcijanką jest narażona na wiele trudności, jeśli mąż nie podziela jej wiary. Co należy czynić w takich okolicznościach? Czy taka kobieta powinna odseparować się od swojego męża? Piotr, podobnie jak Paweł, nie sugeruje, by taka żona opuściła niewierzącego męża. Pierwszy list do Koryntian 7, 12-16. Pozostałym zaś mówię ja, nie pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi, i żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Zamiast tego Piotr mówi, że chrześcijańska kobieta mająca niewierzącego męża powinna wieść przykładne życie. Role dostępne kobietom w pierwszym wieku w cesarstwie rzymskim były określone w znacznym stopniu przez społeczeństwo. Na przykład rzymskie żony miały więcej przywilejów zagwarantowanych przez prawo w kwestii własności i osobistych swobód niż większość kobiet, do których pisał Piotr. W niektórych ówczesnych społeczeństwach kobiety były wykluczone z polityki, sprawowania władzy i przywództwa w większości religii. Piotr zachęcał chrześcijanki, by przyjęły normy postępowania, które zyskają im uznanie w takich okolicznościach, w jakich przyszło im żyć. Wzywał je do czystości i pobożności. Zobacz pierwszy list Piotra 3:2. Ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie, sugerował, że chrześcijanka powinna być bardziej zainteresowana swoim wewnętrznym pięknem niż ozdobami w postaci modnych trefieni włosów, biżuterii i drogich strojów. Chrześcijanka powinna postępować w taki sposób, by uczynić chrześcijaństwo atrakcyjnym dla człowieka, z którym żyje w intymnym związku, swego męża. Słowa Piotra nie powinny być przyjmowane przez mężów jako przyzwolenie na jakiekolwiek złe traktowanie żony. Jak podkreśla Piotr, mąż powinien okazywać żonie wszelkie względy. Choć Piotr odwołuje się do szczególnej sytuacji, chrześcijanek mających niewierzącego męża, to jednak w jego radzie widzimy także ideał chrześcijańskiego małżeństwa. Chrześcijańscy małżonkowie powinni wspierać się wzajemnie, żyjąc w nienagannej uczciwości i oddając cześć Bogu przez swoje codzienne postępowanie. Środa. 19 kwietnia. Współżycie społeczne. Przeczytaj list do Rzymian 13:1-7, list do Efezjan 5:22-33, pierwszy list do Koryntian 7:12-16, list do Galacjan 3:27-28. Jak to, co napisał Paweł, ma się do tego, co napisał Piotr w pierwszy list Piotra 2:11-3:7. List do Rzymian 13:1-7. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzą? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę, jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. List do Efezjan 5:22-33. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Pierwszy list do Koryntian 7:12-16. Pozostałym zaś mówię ja, nie pan, jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi, i żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? List do Galacjan 3:27-28. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa, nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. Pierwszy list Piotra 2:11-25. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Pierwszy list Piotra 3:1-7. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trafienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom, tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Paweł w kilku miejscach w swoich listach nawiązał do niektórych zagadnień poruszonych w pierwszy list Piotra 2:11-3:7. To, co napisał na te tematy, jest wyraźnie spójne z tym, co znajdujemy w 1 Piotra. Na przykład, podobnie jak Piotr, Paweł wzywał swoich czytelników, by podporządkowywali się władzom zwierzchnim. Przywódcy państwowi są wyznaczeni przez Boga jako postrach dla złoczyńców, a nie dla tych, którzy czynią dobro. Tak więc chrześcijanin powinien oddawać każdemu to, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu bojaźń, bojaźń, komu cześć, cześć. Paweł podkreśla także, że kobiety mające niewierzącego męża powinny wieść przykładne życie, gdyż w wyniku tego ich mąż może zostać przekonany i przyłączyć się do Kościoła. W swoim wzorcu chrześcijańskiego małżeństwa Paweł także podkreśla potrzebę wzajemności. Mężowie powinni miłować żony tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Ponadto apostoł sugeruje, że niewolnicy powinni być posłuszni ziemskim panom tak jak samemu Chrystusowi. Tak więc Paweł był gotowy działać w ramach prawnie uwarunkowanych ograniczeń kulturowych. Wiedział, co można zmienić, a czego nie można zmienić w krótkiej perspektywie. Jednak widział także w chrześcijaństwie coś, co miało zmienić sposób myślenia społeczeństwa. Jak Jezus nie usiłował dokonywać żadnej politycznej rewolucji w celu zmiany porządku społecznego, tak i nie próbowali tego czynić Piotr czy Paweł. Zmiana miała nastąpić dzięki działającemu oddolnie wpływowi pobożnych ludzi w społeczeństwie. Przeczytaj list do Galacjan 3:27-29. Choć jest to wyraźnie teologiczne stwierdzenie, jakie istotne konsekwencje społeczne może sugerować w kwestii tego, jak chrześcijanie powinni odnosić się do siebie nawzajem ze względu na to, co Jezus uczynił dla nich? List do Galacjan 3:27-29. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa, nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Czwartek. 20 kwietnia. Chrześcijaństwo i porządek społeczny. Choć wszelkie ludzkie organizacje i rządy są często wadliwe, a nierzadko także grzeszne, a apostołowie mieli złe doświadczenia z władzami świeckimi i religijnymi, Paweł i Piotr zalecali pierwszym chrześcijanom uległość wobec ludzkich władz. Zobacz list do Rzymian 1:1-10. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, wśród których jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa, wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam zawsze w modlitwach moich, prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Uczyli oni, że chrześcijanie powinni płacić podatki i wykonywać pracę na rzecz państwa. W miarę możliwości chrześcijanie powinni być wzorowymi obywatelami. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 5:27-32. Jaki jest związek między posłuszeństwem wobec władzy, do którego wzywa Piotr? Zobacz pierwszy list Piotra 2:13-17, a tym, co Piotr i inni apostołowie uczynili podczas opisanego zdarzenia. Dzieje Apostolskie 5:27-32. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą. I zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. Pierwszy list Piotra 2:13-17. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Pierwsze sukcesy kościoła wczesnochrześcijańskiego w Jerozolimie doprowadziły do aresztowania Piotra i Jana. Zobacz Dzieje Apostolskie 4:1-4. A gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstania w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia, był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Zostali oni przesłuchani przez przywódców, starszyznę i uczonych w piśmie, a następnie surowo nakazano im, by zaprzestali głoszenia swego przesłania. Zobacz Dzieje Apostolskie 4:5-23. A następnego dnia zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni i starsi, i uczeni w piśmie oraz Annasz, arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy, ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. I postawiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi. Jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego człowiekowi choremu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, on stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem, patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli co odpowiedzieć. Kazali im tedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu, i nie możemy temu zaprzeczyć, lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie, my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud, wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało, bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Później apostołowie znowu zostali aresztowani. Tym razem zapytano ich, dlaczego nie dostosowali się do nakazu władz? Piotr odpowiedział na to, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzieje Apostolskie 5:29. Jaka ważna prawda jest zawarta w powyższych słowach. Piotr nie był obłudnikiem mówiącym jedno, a robiącym drugie. Gdy w grę wchodziło czynienie woli Bożej albo dostosowanie się do ludzkich wymagań, wybór był oczywisty. Gdy wymagania świeckich władz są zgodne z wolą Bożą, chrześcijanie powinni je popierać i być im posłuszni, nawet jeśli oni sami również dążą do wprowadzania zmian w społeczeństwie. Gdy chodzi o kwestie moralne, chrześcijanie powinni w legalny sposób popierać takie zmiany społeczne, jakie odzwierciedlają chrześcijańskie wartości i naukę Jezusa. To, jak należy to czynić, zależy od wielu czynników, Ale bycie lojalnym i wiernym obywatelem nie oznacza automatycznie, że chrześcijanin nie może i nie powinien starać się zmieniać społeczeństwo. Przeczytaj 3 Księga Mojżeszowa 19, 18 Ewangelia Mateusza 22, 39. Jak przykazanie dotyczące miłości bliźniego jak samego siebie obejmuje potrzebę działania na rzecz zmian mających uczynić lepszym życie ludzi i powiększyć zakres ich obywatelskich swobód. 3 Księga Mojżeszowa 19, 18. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Ewangelia Mateusza 22, 39. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Piątek. 21 kwietnia do dalszego studium. Ellen White twierdziła, że adwentyści dnia siódmego powinni być dobrymi obywatelami i powinni przestrzegać praw kraju, w którym mieszkają. Wzywała adwentystów nawet do tego, by nie łamali otwarcie i rażąco lokalnych praw niedzielnych, to znaczy, by zachowując sobotę jako dzień święty zgodnie z Bożym przykazaniem, nie łamali celowo zakazu pracy w niedzielę. Jednak w pewnym szczególnym przypadku wyraźnie stwierdziła, że adwentyści nie powinni przestrzegać prawa państwowego. Otóż jeśli niewolnik uciekł od swego pana, prawo wymagało oddania go temu panu. Ellen White zdecydowanie wypowiadała się przeciwko temu prawu i wzywała adwentystów, by bez względu na konsekwencje nie byli mu posłuszni, gdy prawa ludzkie są sprzeczne ze słowem i prawem Bożym. Mamy być posłuszni temu drugiemu bez względu na konsekwencje. Prawo naszego kraju wymagające od nas wydawania niewolnika jego panu nie powinno być przez nas przestrzegane i musimy przyjąć konsekwencje nieposłuszeństwa temu prawu. Niewolnik nie jest własnością żadnego człowieka. Bóg jest jego prawowitym właścicielem, a człowiek nie ma prawa przywłaszczać sobie istoty stworzonej przez Boga i nazywać jej swoją własnością. Pytania do dyskusji. 1. Omówcie podczas lekcji odpowiedzi na ostatnie pytanie z poniedziałkowej części lekcji dotyczące tego, czy chrześcijanie nigdy nie powinni bronić swoich praw. W ramach dyskusji rozważcie pytanie, jakie są nasze prawa? 2. Jakie przykłady świadczą, że wpływ chrześcijan na społeczeństwo może być silnym czynnikiem zmian na lepsze? Czego możemy się nauczyć z tych przykładów? 3. W jakich sytuacjach chrześcijanie, zamiast pomagać zmieniać społeczeństwo, dostosowują się do panujących w nim przejawów zła, a nawet pomagają je usprawiedliwiać? Czego możemy się nauczyć z tych negatywnych przykładów? 4. W pierwszy list Piotra 2, 17 czytamy, króla czcijcie. W tamtym czasie cesarzem był prawdopodobnie Neron, jeden z najnikczemniejszych i najbardziej zepsutych przedstawicieli swojego rodu. Jakie wnioski wynikają z tego dla nas? Jak to, co Piotr napisał na początku tego wersetu, wszystkich szanujcie, pomaga nam lepiej zrozumieć jego przesłanie. 5. Przeczytaj pierwszy list Piotra 2, 21-25. Jak przesłanie Ewangelii jest streszczone w tych wersetach? Jaką nadzieję nam one oferują? Do czego nas wzywają? Jak przestrzegamy tego, do czego nas wzywają? Pierwszy list Piotra 2, 21-25. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli, jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.